Dzień dobry, szczęść Boże. Chwilkę jeszcze tylko ogarnę te cuda techniki. Dobrze. Po takim wstępie jedyne co pozostało to zrobić dobre pierwsze wrażenie. To na to ma się szansę tylko dwa razy, pierwszy i ostatni. Pastor Mirek mówił, wyciągnij swoje najlepsze kazanka, swoje najlepsze fragmenty. Tak zrobiłem, nie zastanawiając się długo, więc ludzie od nas z kościoła pewnie znają te rzeczy na pamięć. Ale ja może powiem też parę zdań o sobie, więc wyglądam zawsze na mniej niż mam. Już jutro będę miał 31 lat, jak żyję na tej ziemi. Jestem bardzo zadowolony z tego faktu. Jakkolwiek te pierwsze wrażenie, jakie zawsze robiłem, zawsze było tak, że ludzie się dziwili, że mam tyle lat, ile twierdzę, że mam. Do tego czasu, że jak kilka lat temu, mając 26-27 lat, postanowiłem kupić piwo w Niemczech, zostałem poproszony o dowód. Więc sprzedawca bardzo się zdziwił, że jestem 10 lat starszy niż wymagany wiek. I od 7 lat jestem szczęśliwie żonaty z moją żoną Agnieszką. Nawróciłem się, pierwszy raz spotkałem Boga 10 lat temu, już ponad 13 lat temu, Boże jak to leci. Ja jeszcze w liceum i krótko, tamten czas w moim życiu to był czas, gdzie moi rodzice się rozwiedli. Moje życie nie miało ani celu, ani sensu, ani radości. Miałem swoją jedną bluzę z kapturem, swoje jedne spodnie z kapturem, które raz na miesiąc były prane. I wtedy siedziałem w domu, po prostu w tym, co zostało z mojej garderoby. I grałem na komputerze. To był mój najlepszy przyjaciel. Potrafiłem spędzać kilkanaście godzin przy tym komputerze, z wyjątkami na to, jak tam trzeba było od czasu do czasu chodzić do szkoły i gdzieś pójść na jakąś imprezę, bo też trzeba było i gdzieś zapomnieć o tym wszystkim, co się w życiu dzieje, co się w moim sercu działo. I miałem taką sytuację, że gdzieś ponad połowa mojej głowy, ilekroć z kimś rozmawiałem, to myślała o tym wszystkim, co mi się wydarzyło, o tym wszystkim, co mi nie wyszło, o tym wszystkim, co źle się stało w moim życiu. Więc nawet jak rozmawiałem, czy cokolwiek, jakakolwiek rozmowa, to cały czas ta moja głowa to analizowała. I my byliśmy pobożną rodziną, chodziliśmy do kościoła wszyscy, ale ciągle sobie zadawałem pytanie, gdzie jest ten Bóg, gdzie jest ten Bóg, o którym piszą, dlaczego jakby nie odda nam sprawiedliwości, skoro tak wierzymy i chodzimy, tak? Dlaczego w naszym domu stało się tak, a nie inaczej? No i dostałem odpowiedź pewnego dnia. Moja siostra, która mnie usilnie próbowała nawrócić, ona wcześniej zaczęła już chodzić na takie spotkania oazowe i na tych spotkaniach opowiadała, że oni się modlą się na językach, że głośno, że Bóg robi różne cuda. Ja tak słuchałem i w końcu zrobili takie spotkanie u mnie w domu. Wtedy na tym spotkaniu ja usiadłem, zacząłem soczyście płakać i zacząłem Bogu oddawać wszystkie te rzeczy i jakby z taką lekką pretensją owszem, ale już złamany, że ja tego nie chcę, tego nie chcę, tamtego nie chcę, nie chcę takiego życia, nie chcę takiego już mieć smutku w środku. I to, co się stało, to oni się później za mnie pomodlili i był to pierwszy taki dzień, w którym nawet nie słysząc Ewangelii, bo nikt mi nic nie powiedział, że tak byłem taki, oni się modlili, a ja siedziałem i płakałem, to tak mniej więcej wyglądało. Mnóstwo dziewczyn dookoła, więc, ale nie przejmowałem się tym na tamten moment. To był pierwszy raz, jak po pierwsze te wszystkie myśli, ta cała przeszłość przestała istnieć w mojej głowie. Przestałem ciągle o tym myśleć i zachciało mi się wstać rano do czegokolwiek, co było. I tak zaczęła się moja przygoda z Bogiem, która trwa już, okazuje się, 13 lat. I tym, czym pierwszy się zafascynowałem, to pierwsze spotkanie chrześcijańskie, na które poszedłem, to była msza święta. Stałem wtedy tam na ambonie, jak ten pan na górze tam przy zegarze. To jest pan, tak? I widziałem tłumy ludzi, jak przychodzili, była część grupa z przodu, która mu się modliła za chorych i ci chorzy byli uzdrawiani. I ja sobie tak stałem, mówię, wow. Wow, to jest to, gdzie chcę być, to jest to, co chciałbym robić w życiu. I takie pierwsze wrażenie zrobił dla mnie prawdziwy Bóg, którego spotkałem. I teraz absolutnie całkowicie zmienił moje życie. Wszystkie smutki już, powiedzmy, myślę o nich tylko wtedy, jak muszę o nich mówić. Czyli jak mówię świadectwo, co Jezus zrobił w moim życiu i jak uratował mnie z tego. I tak się złożyło, że po 13 latach To, czym zafascynowałem się, żeby służyć ludziom, żeby błogosławić ludzi, żeby być z nimi, aktualnie dzięki Bogu mogę robić. I a propos tych rozmów, które mieliśmy z pastorem Mirkiem, musimy się tak przyznać, my się tak długo nie znamy strasznie. Myśmy się poznali jeszcze, w zeszłym roku, na kawę się umawialiśmy 3 miesiące, w końcu 1 stycznia, pamiętam, żeśmy się spotkali, rozmawiali. I mi przynajmniej ten czas, wydawało mi się, że rozmawiamy pół godziny, się okazało, że minęły 3 czy 4 godziny. Tak dobrze nam się rozmawiało, tak znaleźliśmy wspólny język. I ja trochę o tym chciałem właśnie dzisiaj powiedzieć. Jeśli możecie, kto ma pismo, kto ma telefon, to na telefonie można znaleźć 11 rozdział z Księgi Rodzaju. Powiem trochę o pierwszym wrażeniu, jakie... jaki miałem, kiedyśmy rozmawiali. I co wierzę, że Bóg między nami jakby zainicjował i jest to z Jego woli i przychylności. 11 rozdział w mojej Biblii, on ma tytuł taki groźny, Wieża Babel. Ale nie. Znaczy o wieży Babel, ale w innym kontekście. Ja przeczytam. Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Shinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego, chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli, chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. I w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A Pan stąpił z nieba, by zobaczyć miasto i wieżę, którą zbudowali ludzie i rzekł, są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę i to jest przyczyną, że zaczęli budować. Teraz zawsze jak to czytamy, to nam się źle kojarzy, bo wiemy, że to jest zła budowla, tak? Że jaka była... Ci ludzie mieli złe motywacje. Zróbmy wieżę, która sięgnie nieba, tak? Czyli zróbmy coś, co sięgnie Boga. Zróbmy coś, co jakby... Spróbujmy zrównać się z Nim, tak? Ich motywacje były złe. Ale mnie zafascynowało, jak przeczytałem te 3 rzeczy, które tutaj są wymienione, co Bóg stwierdził o nich, co Bóg o nich powiedział. Popatrzcie, to jest 6. I rzekł, są oni jednym ludem, mają jedną mowę i to jest przyczyną, że zaczęli budować. I te 3 rzeczy spowodowały, że Bóg spojrzał na to i mówi tak, oni są jednym ludem. I tak przez lata chrześcijaństwa zobaczyłem, jak wiele można osiągnąć i jak wiele nie da się osiągnąć, jeśli nie ma pośród nas jedności. Jeśli gdzieś wspólnoty ze sobą rywalizują, jeśli gdzieś w kościele jest rywalizacja, jeśli jest niezgoda, jeśli jest nie jesteśmy jednej myśli, nie jesteśmy w stanie nic osiągnąć. Wiele, dziwię się, jak to jest, że wiele złych rzeczy osiąga sukces. I się okazuje, że jak się przyjrzeć tym różnym złym inicjatywom jakimś, ruchom społecznym, tak, które w kontekście Biblii wydają się nam, możemy je ocenić moralnie, że są złe, to okazuje się, że oni tam są jednym ludem, że oni mają poczucie wspólnoty, której my często chrześcijanie może nie doceniamy, że mamy. I to jest dla mnie wartość. I tą wartość, którą zobaczyłem z rozmów, z postawy pastora Mirka, to mnie przekonało, że to jest nastawienie, które wierzę, jest też tutaj w Kościele, że Kościół chrześcijański to jest jeden lud. Że to pastor mi powiedział, ja was nie chcę, ja mam za dużo już. Wy mi nie jesteście potrzebni, tak, żeśmy sobie żartowali. I to nastawienie, żeby powstał nowy Kościół, że jesteśmy jedno, że nieważne gdzie formalnie, co na papierze, że jesteśmy jednym ludem, że mamy wspólny interes i że wspólnie możemy zacząć budować. I to jest druga rzecz, bo z tego wyszło, że chcemy coś budować. I tak jak siedzieliśmy, mówiliśmy około 3 czy 4 godzin tego 1 stycznia, to byłem, i w zasadzie nie rozmawialiśmy o Kościele wtedy za dużo, więc innym tematem przyszedłem w ogóle na tą kawę. Ale w każdym temacie, jakim rozmawialiśmy, okazywało się, że jak siedziałem i tak w sercu mówię, wow, w końcu ktoś, z kim można porozmawiać. I to mimo 20-letniej około tak różnicy wieku między nami. Mówię, że jest relacja, jest sposób, jest komunikaty, jakie wychodzą nas, my się rozumiemy. I rzeczywiście tak do dzisiaj jest, poza tym, że się nie zrozumieliśmy, że nie ma teraz nic wyświetlone, ale to jest niuans, są sprawy ważne, w których jest to porozumienie. I tak jak patrzę na Kościół i jak myślę o Kościele, to wierzę, że Bóg ma taki zamysł, że jeśli będziemy mieć poczucie my teraz w tej sytuacji, w której jesteśmy i z innymi kościołami, z innymi wierzącymi, że jesteśmy jednym ludem, który zacznie wspólnie budować i będzie miał tą trzecią rzecz, która tu jest wymieniana, jedna mowa, czyli będziemy umieć się komunikować. Zresztą tak działa małżeństwo. Tak? To jest fundament, który też jak to odkryłem, korzystam w małżeństwie moim, że ja wiem, że z moją żoną jestem jednym ludem i już nie mam wyjścia, bo mam obrączkę. Że musimy wspólnie razem budować, bo taką podjęliśmy decyzję. I kluczem do tego, co powoduje, że przez różne moje tarapaty, które przeszliśmy po drodze, i bankructwo, i problemy, i może nie takie kokosy, jakie obiecałem przed ślubem, się pojawiły w naszym życiu, to kiedy potrafimy się komunikować i rozmawiać ze sobą, kiedy mamy jedną mowę, jesteśmy jednej myśli, okazuje się werset dalej, coś, co jest takim kluczem tutaj. Dlaczego Bóg jakby docenił to w pewnym sensie? Przeczytajcie werset, końcówkę wersetu 6, który mówi: a zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. I ja wierzę w taką synergię, w taki rodzaj, że Kościół to powinno być dokładnie coś takiego. Ludzie, którzy są jednym ludem, mają jedną mowę, potrafią się porozumieć ze sobą i razem będą budować, i wtedy Bóg spojrzy i nie będzie chciał niszczyć, bo to jest Jego dzieło i to jest Jego Kościół, i powie: wow, to są ludzie, dla których nic nie będzie niemożliwe. I jak się ma różne relacje w życiu, są relacje, które ciągną cię w dół, zgadza się? Są takie relacje, których po 15 minutach jestem zmęczony. Są takie relacje, które wyciągają z ciebie to, co najgorsze po prostu. Tak? Gdzieś stare życie, które się próbuje, żeby się dobrze przypodobać, gdzieś być z kimś w jedności, to człowiek stara, gdzieś tam robi krok do tyłu czasami. Są relacje, na które masz wpływ pozytywnie, zgadza się? Że widzisz, że te przebywanie tej osoby z tobą powoduje, że masz pozytywny wpływ na jej życie i to jest super. Ale są też takie relacje, które powodują, że wyciągają z ciebie to, co najlepsze, to, co gdzieś Bóg zasadził w twoim życiu, gdzieś co Bóg włożył marzenie i rodzaj myślenia, który w danym towarzystwie jest wyswobodzony do tego, żeby istniał, żeby na nowo żył. I ja wierzę w takie relacje w Kościele i taką relację, przynajmniej z mojej strony, pastorze Mirku, mam, że gdzieś te marzenia, które jak zacząłem gdzieś służbę Bogu 10 lat temu, gdzieś te marzenia, żeby tyle ludzi, którzy potrzebują Ewangelii. Miasto Wrocław jest tak wielkie, jest tak mało kościołów. Ja czasami ktoś się pyta, mówi: a ile tu jest kościołów? Mówię: tam 17 czy 20 prawie. Mówię: nie wiem. Oni: wow, tak dużo. A ja tak mało. Jest tak mało kościołów, jest tak mało ludzi, którzy znają Boga w porównaniu do tego, jak duże jest miasto. I to, co przynajmniej jak ilekroć się spotykamy, to ja zawsze wychodzę z tych spotkań, mówię, że jesteśmy w stanie stworzyć coś, co zawołuje Wrocław. Jesteśmy w stanie zrobić razem. Jakby jest człowiek, który myśli, że wszystko jest możliwe, o ile te warunki zostaną spełnione. I na to w tej współpracy liczę i od siebie to wymagam. I jeszcze drugi taki fragment, który chciałem powiedzieć. Miałem ich więcej, ale jako że nie ma wyświetlenia, to byłby straszny chaos. To proszę, otwórzcie w liście do Rzymian. Tak jak już 9 rozdział, zaraz przeczytam. Jak przez te wszystkie lata służby różne rzeczy się działy w naszym życiu i za każdym razem etapy były takie, to może kiedy indziej, ale pierw poczułem się, że jestem w domu Bożym. Tak? Takie uczucie, jak się człowiek świeżo nawraca, to doświadcza tego, że zostałem zaadoptowany, jestem teraz Bożym dzieckiem, do mnie należy dziedzictwo Boże, to jest mój dom, Kościół. Później miałem taki etap, że zobaczyłem, zresztą bardzo szybko, jak Bóg porusza się w chwale, jak Bóg wspaniałe rzeczy może zrobić, jak zrobił w moim życiu, w życiu moich znajomych, jak pierwszy raz jak Bóg wysłuchał odpowiedzi na modlitwy i zobaczyłem, że Bóg jest Bogiem pełnym chwały. I tak ciągle szukałem przez te wszystkie lata tej chwały Bożej, żeby ona się objawiała. To było moje takie straszne ciśnienie, żeby Boża chwała objawiała się przez moje życie. Kolejnym etapem było, że zobaczyłem, że mimo że jestem Bożym dzieckiem, to jednak nie jestem ponad zasady, jakie są na świecie. Tak? I musiałem nauczyć się, że są zasady, no, których się nie przeskoczy. Tak? Czyli jakieś są Boże zasady, Boże prawa, które funkcjonują w świecie. I tak jak grawitacja, nie da się jej wyłączyć, na ziemi przynajmniej to, że już nigdzie się nie da, czasami nie działa po prostu. Tak samo jest z Bożymi zasadami. Później, kiedy poznałem te zasady, to było służba, służba, służba. Cokolwiek by się nie działo, to ja i mój dom będziemy służyć Panu. To był kolejny etap. Służba, 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 służba. W każdym etapie życia, gdziekolwiek, na spotkaniu, na kawie, na herbacie, w kinie, gdziekolwiek jestem, służba, gdzie, jak nastawienie na służbę. I to doprowadziło mnie do miejsca, w którym musiałem spojrzeć na obietnice, które są. Tak? Że nie tylko własnym wysiłkiem, ale Bóg jest ten, który robi. Bóg jest ten, który obieca. Bóg jest ten, który ma plan. Bóg jest ten, który ma dla mnie swoje obietnice. I tak ciągle w tym wszystkim było ja, jak można już zauważyć. I to, co wspomniałem na początku o pierwszym wrażeniu. I jest takie, są dwa wrażenia takie najistotniejsze w życiu dla mnie. Pierwsze to jest pierwsze, jakie się robi, które ma się okazję tylko raz. A drugie to jest, nazwałem na potrzeby tego słowa, spoufalone wrażenie. To jest takie wrażenie, jakie się ma i ciężko cokolwiek zmienić w nastawieniu do innej osoby, jak się znam już ją 10-20 lat. Takie, nawet jakby ten człowiek przeszedł radykalną zmianę, to no, my cię znamy. I to są takie dwa wrażenia. I zauważyłem w sobie coś takiego, że mam pewne spoufalone wrażenie o ludziach dookoła mnie, o różnych wszystkich wierzących, niewierzących i strasznie trudno przejść ponad to. I zrewolucjonował moje myślenie Paweł i z tą myślą, to jest 9 rozdział od początku, Paweł pisze coś takiego. Na początku brzmi jak bardzo niechrześcijańskie w ogóle w niektórych kręgach. Prawdę mówiąc w Chrystusie nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu moim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Jak można czytać, jak to chrześcijanin odczuwa w sercu smutek i nieprzerwany ból? Przecież ja całe życie od tego uciekałem, żeby już nie przeżywać tego smutku i wewnętrznego bólu. Ale jednak on ma inne źródło, się okazuje. Trzeci werset mówi tak. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączoną od Chrystusa do zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Oczywiście Paweł jako Żyd, ten taki rodzaj myślenia, wielka przesada. Tak? On doskonale wiedział, że to nie jest niemożliwe, ale to oznaczało, kiedy tak mówią, że tylko krok dalej jestem i już bym musiał tak uważać, jak tu jest. Więc Paweł przeżywał ból serca i nieprzerwany smutek ze względu na swoich braci i rodaków, których miał dookoła siebie. Dlaczego? Ponieważ wiedział doskonale, że to są Izraelici, do których należy synostwo i chwała, przymierza, nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. I ja zobaczyłem, że moje spoufalone myślenie o moich sąsiadach, o moich braciach wierze nawet, takich, których się zna 10 czy ileś lat już, tak? I te same problemy od tylu lat, to samo życie od tylu lat, to samo muszę mówić od tylu lat. I to spoufalone myślenie spowoduje, że ja nie widzę tego, co widział apostoł Paweł, co wierzę powinno być myśleniem o naszych sąsiadach, o naszych rodzinach, o każdym dookoła, to, co widział Paweł. Że to nie są po prostu jacyś ludzie, których my mamy jakąś wizję, zrobili jakieś pierwsze wrażenie i nie wyszło za dobrze i to ich błąd, albo mamy te spoufalone postrzeganie już po latach, tylko to oni niczym się nie różnią od nas i tak samo jak my, jeżeli mogę przeczytać to tak na polskie warunki, że to są Polacy dookoła nas, do których tak samo jak do ciebie i do mnie, którzy poznaliśmy Jezusa, należy przybrane synostwo, w innym tłumaczeniu jest adopcja do Bożej rodziny, tak? Do których należy chwała przymierza, czyli chwała życia w przymierzu, te wszystkie błogosławieństwa, które mamy, z których korzystamy, to, że Bóg zmienił nasze życie, to, że błogosławi nam, to, za co pastor Mirek na każdym nabożeństwie widzę, każe i przypomina dziękować, jak wiele mamy już w Bogu. Za nadanie prawa, rozumiane w tym sensie, że owszem, Izraelici nadali prawo, ale też wyryli pewne zasady w życiu społecznym, które mamy do dzisiaj. To, że mamy niedzielę, to dzięki temu, że Bóg wymyślił niedzielę i przez naród izraelski nas nauczył, że jest 7-dniowy tydzień na przykład. Więc jest wiele zasad, odwiecznych zasad, których ci ludzie nie znają, aby poznali, gdyby poznali Jezusa i to by im ułatwiło życie. Tak samo jest pełnienie służby Bożej. Największa, to powtarzam, mówię w kościele, największa satysfakcja jest, jak widzisz, że czyjeś życie się zmienia, bo ty mu usłużyłeś i Bogu możesz oddać chwałę oczywiście za to, ale twój wysiłek, twoje słowo, twoje usługiwanie mu, twoja służba Boża wobec niego spowodowała, że życie zmienia się na lepsze i na Boże życie. I tak samo do nich należą wszystkie obietnice, Tych obietnic jest w Biblii kilkaset, tak? Jest mnóstwo obietnic, z których oni nie są w stanie skorzystać tylko dlatego, że nie zdążyli poznać Jezusa. I ten rodzaj myślenia budzi się we mnie, ilekroć się spotykamy, czy powiem szczerze, ilekroć jestem też tu, zaczęliśmy przychodzić na nabożeństwa incognito trochę od ostatniego miesiąca, ale to, co mnie powoduje, że wierzę, że uda nam się ten trochę szaleńczy projekt, bo nie wiem, gdzie tak ktoś w Polsce wymyślił, nie wiem, czy znasz, ja nie znam. I że uda nam się wybudować nowy kościół wspólnie na tych zasadach, między innymi dlatego, że te wartości są, widzę, wartościami tu w kościele i tak samo w naszym kościele były. Że możemy rozejrzeć się dookoła ludzi i patrzeć na nich jako z nich już to nic nie będzie, tak? Narzekać. A możemy spojrzeć, że oni tak samo zostali powołani do wspaniałego życia z Jezusem, jakie my mamy. Że do nich tak samo należy wszystkie obietnice. Że tak samo jak, nie wiadomo z jakimi oni problemami się zmagają, ale ze wszystkimi, z którymi tobie udało się pokonać zwycięsko w Chrystusie, przeżyć ten czas i stałeś się nowym człowiekiem, tak samo dla nich to wszystko jest przygotowane i tylko od ciebie i ode mnie zależy, czy oni to usłyszą. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Kończy się ten rozdział. Dziękuję. Hallelujah.